A mamy połączenie telefoniczne z panią Beatą Błaszczyk, wolontariuszem Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Słuchałem pani rozmowy z Wojciechem Piotrem Kwiatkiem na temat Jemenu i pomyślałem, że warto, żeby o sytuacji w Jemenie też dowiedzieli się słuchacze Poranka Wnet. Jaka jest tam sytuacja?
Jemen jest wyjątkowy i nieporównywalny z niczym innym. Dzisiaj jest 1556 dzień wojny w Jemenie, nazywanej często wojną zapomnianą. Jest to jedyny kraj na świecie objęty całkowitą blokadą granic, czyli granice lądowe, morskie i powietrzne. Blokuje Arabia Saudyjska w odwecie za pocisk wystrzelony przez jemeńskich rebeliantów w listopadzie 2017 roku. Jest to kraj, w którym miliony ludzi nie wiedzą, skąd będzie pochodził następny posiłek. Ludzie, niektórzy mają już tylko liście winorośli, które mogą rozgotować, zrobić z tego papkę bardzo kwaśną. Owszem, to zapełni żołądek na jakiś czas, ale pojawia się dotkliwa wysypka, której nie ma czym leczyć. To jest kolejny rok wojny i przy blokadzie granic, jak dostarczać lekarstwa, bombardowane jest wszystko. Czyli w tym szpitale Jemen był zawsze najbiedniejszym krajem regionu i jednym z najbiedniejszych krajów świata. Ale jeżeli taki kraj jest systematycznie bombardowany od marca 2015 roku, to co zostało z infrastruktury medycznej? Gdy słyszymy o kolejnym krwawym nalocie, niebawem będzie rocznica w sierpniu, gdy na szkolny autobus spadły saudyjskie bomby, zginęły dzieci, to było fotogeniczne. Jeszcze bardziej fotogeniczne były 44 małe trumny i dzieci, które przeżyły, które potem kopały małe groby dla swoich rówieśników. I takie rzeczy trafiają do mediów. Świat sobie na chwilę o Jemenie przypomina. Dlaczego wspominam o tym teraz? Bo przychodzi taka wiadomość, że giną ludzie, jest nalot. Wyobrażamy sobie, że przyjeżdżają karetki wyposażone, takie jakie mamy w Polsce. Karetki może rzeczywiście przyjadą, ale w co mogą być wyposażone? Ludzie najciężej ranni nie dostaną środków przeciwbólowych, bo ich po prostu nie ma. Gdy zostaną zawiezieni do szpitala, co mogą zrobić nawet dobrze wykształceni, przygotowani lekarze, jeśli albo jest prąd, ale raczej go nie ma? Nie ma podstawowych leków. Jest największa w historii epidemia cholery. Ponad 1 200 000 ludzi zarażonych cholerą. Cholera to jest po prostu taka ostra biegunka, nieprawdopodobnie odwadniająca organizm. Kartonik polskiego leku w hurcie za mniej więcej 10-11 zł, taki jeden kartonik, jest w stanie uratować ludzkie życie, tylko ten kartonik trzeba by było tam dostarczyć. Jak leczyć ludzi zakażonych cholerą, gdy nie ma dostępu do czystej wody? My, pewnie niektórzy z nas, narzekali na upały w ostatnich dniach. To jest nic w porównaniu z tym, co mają niektóre regiony Jemenu na okrągło. Niegdysiejsza stolica Jemenu, Zabit, malutkie miasteczko, które słynęło kiedyś z 85 meczetów, miasto na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. To miasto też jest bombardowane, ale to miasto jest znane z innych powodów. To stamtąd pochodził uczony, któremu zawdzięczamy algebrę. Niektórzy Jemeńczycy żartowali, że może dlatego za to przekleństwo wszystkich uczniów, może dlatego Zabit jest miejscem, w którym odnotowano najwyższą temperaturę w mieście, czyli nie na pustyni, nie gdzieś w górach w izolacji, tylko w mieście, w którym żyją ludzie. I jeśli wyobrazimy sobie, jak wygląda życie właśnie w takim miejscu, gdy nie ma dostępu do czystej, bezpiecznej, pitnej wody.
Czyli jednym słowem, piekło na ziemi.
Trójpiekło. Trójpiekło wojny, głodu i cholery. Zostałam przedstawiona jako wolontariuszka Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju. Jako organizacja pomagamy w Jemenie. Staraliśmy się nagłośnić problem i jeszcze dużo wcześniej zaczęliśmy pomagać. Współpracujemy z dwiema miejscowymi, bardzo małymi organizacjami założonymi przez dziennikarzy, którzy w pewnym momencie uznali, że nie można tylko patrzeć obojętnie, trzeba po prostu robić cokolwiek, bo w tej chwili trzeba ratować każde ludzkie życie. I gdy uda nam się uzbierać jakiekolwiek pieniądze, przesyłamy to tam i przeznaczone jest to na tak zwane koszyki żywności. Taki koszyk to jest 25 kg mąki, po 10 kg ryżu, może 5 kg cukru, trochę mleka w proszku, co 2 kg litr oleju. I taki zestaw pozwala 8-osobowej rodzinie przetrwać miesiąc, czyli chroni tych ludzi od śmierci głodowej. To nie jest pomoc ambitna, to nie jest rozwojowa, ale to w tej chwili jest jedyna praktycznie rzecz, jaką można robić. Zdjęcia z przekazywania pomocy, z tego jak to wygląda tam na miejscu, są na naszej stronie www.szkolydlapokoju.pl, zakładka wydarzenia. W zakładce kontakt, wszelkie możliwe kontakty do nas, odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące Jemenu i tego, jak można pomóc.
O tym za chwilę powiemy, tylko powiedzmy jeszcze, dlaczego od 1556 dni trwa wojna w Jemenie?
Konflikt rzeczywiście jest bardzo skomplikowany. Wojna trwa dłużej. Zaczęło się od rebelianckiego ruchu, który powstał na północy kraju już w 2004 roku. Ci rebelianci z północy zaczęli przesuwać się na południe w stronę stolicy.
Ale z jaką stolicą z kolei rebelianci byli związani?
Oni są z górzystej prowincji Saada. To jest prowincja na północy kraju, do której już powiedzmy 10 lat temu trudno było raczej wjechać. Nawet się jeździło po kraju, potrzebne były zezwolenia policyjne. Ja oczywiście stosowałam się do tego jak najbardziej, gdy chciałam się po kraju przemieszczać, ale tam już wjeżdżać nie można było, bo było niebezpiecznie. I gdy rebelianci dotarli do stolicy, tam zaczęły się walki. W pewnym momencie ten konflikt miejscowy stał się konfliktem międzynarodowym. Wkroczyła Arabia Saudyjska, a raczej koalicja pod wodzą Arabii Saudyjskiej, które są też Zjednoczone Emiraty Arabskie. Oczywiście broń pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, także z Francji i Włoch, ale zdecydowanie Stany Zjednoczone i Wielka Brytania to są najwięksi dostawcy broni do Jemenu. Zaczęły się w marcu 2015 roku bombardowania nie tylko samej stolicy, ale i reszty kraju z czasem.
To pytanie, patrzę niestety na zegarek, jest godzina 8:59, to tylko powiedzmy na zakończenie rozmowy, w jaki sposób można się skontaktować ze Stowarzyszeniem Szkoły dla Pokoju, w jaki sposób można pomóc Jemeńczykom.
Liczy się każda pomoc i ja wiem, że prosić o pieniądze jest najtrudniej. Żeby nas uwiarygodnić, proszę zajrzeć na www.szkolydlapokoju.pl. Zakładka wydarzenia, tam na bieżąco relacje przekazywania pomocy. Zakładka kontakt, kontakty do nas, mailowe, telefoniczne. Wreszcie zakładka rekomendacje, w której zamieszczamy podziękowania, a są tam podziękowania od właściwie prawie wszystkich dowódców naszych kontyngentów. PKW EUFOR, czyli Bośnia, PKW KFOR, czyli Kosowo, także PKW Gazni, gdy nasze wojsko było obecne w Afganistanie, bo tam też pomagaliśmy. My wszyscy jesteśmy wolontariuszami od samego początku istnienia organizacji, czyli 2002. Nigdy nie mieliśmy biura sprawozdania finansowego. Wiszą na głównej.
Jeżeli pani znajdzie... Tak?
Wiszą na głównej stronie i można zobaczyć, że nie mamy kosztów biurowych, nikogo nie zatrudniamy i nie zatrudnialiśmy. Wszystko, co dostajemy, przeznaczamy na pomoc potrzebującym.
Jeżeli znajdzie...
Była bardziej dramatycznej sytuacji niż Jemen.
Jeżeli znajdzie pani chwilę czasu, zapraszamy jutro na jarmark wnet przy ulicy Emilii Platek 29/31. Na pewno znajdzie się ktoś, kto wśród słuchaczy, który zechce pomóc, ale też możemy dłużej porozmawiać. Bardzo znajdzie pani czy nie znajdzie? Jutro.
Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie.
I znajdzie pani czas.
Na pewno zrobię wszystko, żeby...
Jutro.
Jutro o godzinie...
Na przykład 10:00.
10:00, nie? Pracuję do 11:00 z minutami.
No to 11:00 z minutami. Do zobaczenia w każdym razie. Co będzie, to będzie. Bardzo dziękuję. Beata Błaszczyk, wolontariuszka Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju, była gościem Poranka Wnet.
Czas na przegląd prasy.
I ten szalony czerwiec wdarł się do Poranka Wnet. Teraz przeglądu prasy nie będzie. Ksiądz Łukasz Wiśniewski, dyrektor Centrum Pomocników Mariańskich, jest gościem Poranka Wnet. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wakacje z Panem Bogiem. Co to za akcja?
To jest akcja, którą nas zainspirowali nasi misjonarze, szczególnie tam na wschodzie, na Białorusi, Ukrainie i w Kazachstanie, którzy opowiadali o różnych warunkach, w jakich też żyją ich parafianie i też przede wszystkim dzieci, które bardzo często nie mają jak też normalnie wyjechać na wakacje. Nie mają też z racji po prostu trudności ekonomicznych, a czasami takich bardzo trudności rodzinnych. Szczególnie myślę tutaj o Karagandzie, gdzie nasi Marianie pracują, gdzie też prowadzą oratorium dla dzieci ulicy i gdzie tam na sprawę wakacji, temat tych wakacji w tych rodzinach w ogóle nie istnieje. A dzięki tym wyjazdom mogą te dzieci przede wszystkim po raz pierwszy doświadczyć odpoczynku, ale też i takiego normalnego człowieczeństwa.
Czyli krótko mówiąc, zapraszamy dzieci z tych państw do Polski, tutaj.
Nie, to znaczy przede wszystkim pomagamy tam organizować na miejscu. Czyli na przykład na Białorusi nasi Marianie organizują wyjazdy dla dzieci, ale na Białoruś, na przykład do Rosicy, gdzie jest sanktuarium błogosławionych męczenników mariańskich, z męczenników II wojny światowej. Na Ukrainie to są wyjazdy albo do ośrodków Caritasu gdzieś nad Morzem Czarnym, w góry. W Kazachstanie to są, czy to stolica, czy Oziorno jest sanktuarium, więc tam na miejscu. Oni też przede wszystkim poznają też własny kraj, poznają własną historię też, a przy okazji też formują wiarę.
Ile dzieci objęte jest takim programem, ile dzieci będzie miało wakacje dzięki Marianom?
Na dzień dzisiejszy jest to 500 dzieci. 500 dzieci tam na Białorusi, Ukrainie i w Kazachstanie. Wiem, że jeszcze nasi bracia planują jeszcze coś więcej zorganizować, ale na razie też na tyle mamy środki. Też już dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy już do tej pory też dali, bo też nieustannie wszystko przekazujemy tam, żeby oni mogli to dobrze zorganizować.
W jaki sposób można wesprzeć akcję Marianów?
Przede wszystkim na naszej stronie internetowej www.spm.org.pl. Tam znajdują się też te wszystkie informacje. Tam też można złożyć też ofiary online, czyli przez internet. Można w ten sposób wesprzeć. Tam zachęcamy, ponieważ my później przekazujemy te środki. Te środki idą przede wszystkim na organizację, ale też i na przykład, nie wiem, na podstawowe rzeczy. Czasami przychodzą dzieci. Tu mi się przypomina historia, którą opowiadał jeden z naszych braci właśnie z Karagandy. Jest to dwójka rodzeństwa, Ilija i Iliera, że tak na sprawę ani ojciec, ani matka się do nich nie przyznają. Babcia ich wychowuje, zostawiła mieszkanie w bloku, mieszka gdzieś tam w tym małej chatce tam w parafii, gdzie tam hoduje jakieś warzywa, żeby w ogóle było też na jedzenie. I oni często nawet nie mają podstawowych, nie wiem, ubrań, skarpetek, czegokolwiek. Tam jeśli chodzi o higienę, tym bardziej. Więc to tak, że te środki idą też na to, żeby te dzieci miały normalny jakiś plecak, jakieś wyposażenie i tam później przekazujemy.
A ksiądz był na Białorusi, na Ukrainie i w Kazachstanie?
Ja słucham, że tak powiem, relacji naszych braci. Ja jeszcze tam nie miałem okazji być, ale jako promotor misji słucham nieustannie tych relacji. Stąd też ten pomysł, żeby ich wesprzeć, ponieważ kiedy rozmawiamy przez telefon, czy jak oni przyjeżdżają tutaj, to faktycznie stwierdziłem, że to jest jedyny sposób, żeby nawet nie będąc tam osobiście, można w ten sposób też pomóc.
Zapraszamy oczywiście księży do Poranka Wnet i do audycji w Radiu Wnet, księży z Białorusi, z Ukrainy i z Kazachstanu. Jeszcze raz powtórzmy, w jaki sposób można wesprzeć akcję Wakacje z Panem Bogiem?
Najlepiej poprzez stronę internetową www.spm.org.pl. Tam jest zakładka Wakacje z Panem Bogiem. Tam są wszystkie informacje. Tam także można złożyć ofiarę online, za którą już serdecznie też dziękujemy Bóg zapłać. A oczywiście na zaproszenie też odpowiem, jak przyjadą nasi bracia, to na pewno będę tutaj także ich przeprowadzał, więc bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Ksiądz Łukasz Wiśniewski, dyrektor Centrum Pomocników Mariańskich, był gościem Przeglądu Prasy w Radiu Wnet. A skoro ten przegląd prasy jest taki nietypowy, to dorzućmy coś jeszcze do tego, do tych rzeczy nietypowych. Z Jackiem Kaczmarskim była mowa o Radiu Wolna Europa. Jacek Kaczmarski współpracował z Radiem Wolna Europa. To jak z nim wybierzemy się na pewien spacer, to dobrze nam pójdzie. Wakacyjna przypowieść z metafizycznym morałem. To będzie część przeglądu prasy. Nietypowego przeglądu prasy, ale do tego chyba Państwo są przyzwyczajeni, że Radio Dwóch Stolic i Radio Dwóch Prędkości bywa też radiem, w którym nie można przewidzieć, co będzie dalej.
Zrywamy się przed świtem, nie myśląc o śniadaniu. Milczący źli, a przy tym zupełnie niewyspani. Okrągły księżyc drwi z nas jak puste dno butelki. Lecz nam to nie pierwszyzna, idziemy po muszelki. Lecz nam to nie pierwszyzna, idziemy po muszelki. Szlak jedzie brzegiem morza, na zachód w kołdrze mroku. Więc z tyłu pełznie zorza, cierpliwie krok po kroku. Na piasku rosną cienie, jak rozciągnięte szelki. Idziemy niestrudzenie, idziemy po muszelki. Idziemy niestrudzenie, idziemy po muszelki. Muszelki rzecz nie trwała, bo prawdzie nic nie warta. Ale córeczka chciała, córeczka jest uparta. Z fal słońce się wychyla, jak złota pierś modelki. Umyka nam ta chwila, idziemy po muszelki. Umyka nam ta chwila, idziemy po muszelki. Palców u stóp maleństwa kaleczą się boleśnie. Co robić na przekleństwa za późno i za wcześnie? Na wątpliwości antrakt, na cierpień bagatelki. Bo zgrzyta zębów mantra, idziemy po muszelki. Zgrzyta zębów mantra, idziemy po muszelki. Pierś słońca już w zenicie wspiera się nam na plecach. Potężnym żarem życia, jak samo serce pieca. Podciurka strumykami dziurawią piach kropelki. Wyschnięci na pergamin, idziemy po muszelki. Wyschnięci na pergamin, idziemy po muszelki. W krąg wodorostów zieleń piętrzy się drwiącą warstwą i cuchnie, a muszelek, muszelek na lekarstwo. Nie w naszej widać mocy odnaleźć skarb tak wielki. Na skórze w chłodzie nocy pęcznieją nam bąbelki. Na skórze w chłodzie nocy pęcznieją nam bąbelki. Lecz córcia łapką gładką pieczeń skwierczącą klepie. Nie przejmuj się tak, tatku, jutro ci pójdzie lepiej. Los żaden nas nie zmoże, choć przeszkód pełen wszelkich. Chwała ci, dobry Boże, za drogę po muszelki. Chwała ci, dobry Boże, za drogę po muszelki. Chwała ci, dobry Boże, za drogę po muszelki.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Dobrze, i sięgniemy do SMS-ów w radiowym słupie ogłoszeniowym. Szczególne zaproszenie na polne ogórki oraz ogórki małosolne do poczęstunku. Zapraszamy na jarmark, bo będą świeże polne ogórki. Dwa razy wysłał SMS-a Stanisław Klepka, ale zapraszamy Państwa na jarmark. Piknik Radia Wnet przy Emilii Plater 29/31. Będzie i Paweł Lisicki, Piotr Gocik, i radio, i audycje radiowe z jarmarku Wnet. Będziemy prowadzić oczywiście koncert życzeń, poprowadzi Jaśmina Nowak. Także dużo będzie się działo, bo też grill uruchomimy. Wojciech Piotr Kwiatek przyjdzie i w ogóle będzie miło i przyjemnie. Porozmawiamy sobie przed wyjazdem Radia Wnet w podróż po Polsce, bo ta podróż zacznie się dla nas w niedzielę, a dla Państwa w najbliższy poniedziałek, bo będzie poranek z Lublina. I tak nasza żółta łódź podwodna będzie krążyć po Polsce przez 51 poranków, czyli to będzie 2,5 miesiąca w Polsce. Opowiemy Państwu, co
Właśnie.
A to jest łódź podwodna, która jest skarbonką, która jest darem na dziesięciolecie radia, które jest w naszym studiu. Bardzo ładna, oryginalna, przywieziona ze sklepu w Londynie. Dobrze. Słup może już zakończymy?
Po słupie.
I zapowiemy, albo tak, powiedzmy tak. Dariusz Konkol zrealizował dzisiejszy poranek. Jaśmina Nowak była wydawcą dzisiejszego poranka, ale trzecia godzina poranka będzie trwała. Nie będzie studia Dublin. Wiem, że Tomasz Wybranowski słucha poranka w Dublinie, więc serdecznie Tomasza Wybranowskiego pozdrawiam. Zdrowie i Tomku, jak najszybciej. A w studio będzie Wojciech Piotr Kwiatek, Krzysztof Jabłonka i fragmenty dnia Bluma, Bloom's Day. To była audycja, którą poprowadził Tomasz Wybranowski 16 czerwca w niedzielę, więc fragmenty tej audycji myślę, że Państwo usłyszą między godziną 9.15 a 10.30, bo o 10.30 też będzie audycja, o której niewiele wiem. Druga strona, czy strona B, czy druga strona płyty. Lech Rustecki przygotował audycję, a potem myślę, że już będzie Kurier w południe. Wojciech Piotr Kwiatek się cieszy, bo on uważa, że ten eksperyment się nie powiódł. Powiódł się, panie redaktorze, i to w sposób doskonały. Także wrócimy do tych losowań. Proszę się nie przejmować. Wojciech Piotr Kwiatek w studio. I co? No i będą teraz ten kurier kulturalny teraz się rozpocznie.
Kuku.
Czyli?
Kurier kulturalny.
Witam serdecznie. Krzysztof bardzo ładny entrée mi zrobił. Drodzy Państwo, zacznę od kanonicznej formuły przestrogi. Nie mam tego napisanego, więc troszkę będzie wolniej niż w telewizji, ale spróbujemy. Przed obejrzeniem zapoznaj się z treścią opinii dołączonej do prezentacji, bądź skonsultuj się z krytykiem lub recenzentem, gdyż każdy film niepotrzebnie obejrzany zagraża twojemu zdrowiu, psychicznemu lub fizycznemu. Niestety, proszę Państwa, tak to muszę rozpocząć. Recenzując, próbując opowiedzieć Państwu o najnowszym, niestety, filmie polskim pod tytułem Ja teraz kłamię. Otóż, proszę Państwa, ja teraz mówię prawdę. Film z założenia miał być czymś, no, naprawdę fascynującym. Ale żeby tak założenia się zawsze sprawdzały w praktyce, byłoby to świetne. Ale niestety tak nie jest, proszę Państwa. O czym miał być film pod tytułem Ja teraz kłamię? W reżyserii Pawła Borowskiego. Otóż miał to być film o tym, że trójka celebrytów miała usiąść w studio telewizyjnym w czymś na kształt takiego show na żywo i opowiadać historię, które wszystkie były kłamliwe, albo przynajmniej w założeniu miały być bardziej kłamliwe lub mniej kłamliwe. I teraz, kto z owych celebrytów opowiedziałby historię swoją najbardziej kłamliwie, ten wygrywałby duże pieniądze, które miały mu był umożliwić rozwój kariery i spełnienie różnych marzeń. Tymczasem, i do tego momentu to wszystko jest niby w porządku. W tym filmie. To jeszcze nadążamy za fabułą, nadążamy za intrygą. Natomiast w momencie, kiedy kończy się show, w filmie kończy się ten show, okazuje się, że tam po prostu przekroczone zostały wszelkie granice przyzwoitości. Mianowicie Maja Ostaszewska, która jako Celia, znana aktorka, taka od konfekcji telewizyjnej raczej, miała być ofiarą jakiegoś wypadku i w ogóle siedzi na wózku inwalidzkim. Obok niej siedzi Matt, który jest rzekomo jej opiekunem, a obok siedzi jeszcze jakaś młodziutka panienka. To wszystko jest tak, tylko nieprawda, dlatego że kiedy wyłącza się kamery i studio, że tak powiem, przestaje być studiem telewizyjnym, a staje się po prostu pomieszczeniem, to Maja Ostaszewska wstaje z tego wózka. Ten jej opiekun mówi, no nie wiem, ciekawe jak to będzie, kto tak naprawdę wygrał, i ta trzecia panienka, która najmłodsza, która się tam najmniej uobecniła, zdaje się, że ona zrobiła najlepsze wrażenie. W każdym razie najmniej, tak wydawałoby się, najmniej kantu, najmniej cynizmu wprowadziła do swojej prezentacji, swojej autoprezentacji, proszę Państwa. No i tutaj już kończy się cała zabawa. Co jest dalej, to ja Państwu powiem szczerze, ja widziałem w życiu parę filmów, no ale ja nie wiem, co się dalej działo w tym filmie. Nie potrafię tego po prostu opowiedzieć. Byłbym w sytuacji takiej jak widz filmu zeszłego roku w Marienbadzie, słynnego, jednego z głównych filmów Nowej Fali, który podejrzewany o to, że mógł mieć jakiś udział w przestępstwie, na pytanie, czy ma jakieś alibi, powiedział, że tak, że on ma alibi. Że on był w kinie. Na jakim filmie? Zeszłego roku w Marienbadzie. To niech pan opowie. I on nie potrafił. I nie wiem, czy trafił na szafot, bo to we Francji, czy nie. W każdym razie tak by było, gdyby mnie zaproponowano opowiedzieć, o czym jest tak naprawdę film Ja teraz kłamię. Proszę Państwa, gwiazdorska obsada zgromadzona kompletnie nie wiadomo po co. Polecimy sobie tak od samej góry. Agata Buzek, czyli pierwsza, jak się, taka chuda, to jak się nazywa?
Szczapa.
Nie. jest bulimia i jest pierwsza anorektyczka polskiego kina. Później Maja Ostaszewska. No, kim ona jest pierwszym, to już wszyscy mniej więcej wiedzą. Rafał Maćkowiak, Paulina Walędziak, Joanna Kulik, coraz lepiej, Jacek Poniedziałek, no powiedzmy, ale Robert Więckiewicz, ale Adam Woronowicz, ale Janusz Chabior, ale Marian Dziędziel. No proszę Państwa, żeby do takiego gniota, który nie wiadomo czym jest, angażować taką obsadę, trzeba mieć prawdopodobnie duże pieniądze, zwane nie wiadomo dlaczego dzisiaj w polszczyźnie kasą. Oprócz tego, że wszystko się tam kompletnie wikła, że jak w słynnym filmie Davida Lyncha Mulholland Drive, nie wiadomo co, kiedy jest, co było najpierw, co było potem, ktoś się wziął na sposób i zanalizował ten film tak, że po kolei numerował sceny poszczególne i ułożył całą fabułę tego filmu. Tylko tyle, że on miał na to tam parę dni, czy ile tam chciał. I tam pierwsza scena to powinna być scena numer 37 na przykład. Druga scena miała być numer 89. Trzecia scena miała mieć numer 16. I jakby to tak, taki kolaż tego zrobić, to nareszcie by się okazało, co chodzi. I tak trzeba by prawdopodobnie, podejrzewam, zrobić z filmem Ja teraz kłamię. Proszę Państwa, abstrahując od faktu, że jest tam ohydna scena takiej orgii typowo genderowskiej, czyli każdy z każdym, niby tak prześwietlona, takim jakby szklane to wszystko było. No niemniej, kto tam komu co robi, dokładnie wiadomo, przejechane to jest takim najazdem kamery z lewej do prawej. Obrzydlistwo, proszę Państwa. Więc oprócz tego, co tam jest w tym filmie głupie, to jest to jeszcze obrzydliwe. Bardzo szkoda tych pieniędzy. Słyszałem przed wejściem tutaj do studia rozmowę z Beatą Błaszczyk, którą prywatnie znam i którą serdecznie pozdrawiam i życzę jej stowarzyszeniu, żeby jak najwięcej środków pozyskało, żeby temu Jemenowi pomagało. Jakby 10% tego, proszę Państwa, co na ten film wydano, posłać do Jemenu, to tam by po prostu dla niektórych ludzi był prawie że raj na ziemi. To teraz, proszę Państwa, o czymś zupełnie innym i no dobrym. A to coś dobre, czy to coś dobrego, to jest kolejna, gdzieś 20 prawdopodobnie, więcej niż 20 edycja wystawy wychowanków pracowni sztuki dziecka przy Galerii Działań na warszawskim Ursynowie. dwa wernisaże się odbyły. Jeden, na jednym prezentowali się wychowankowie Ireny Moraczewskiej, którą serdecznie pozdrawiam. Ona się broni rękoma i nogami przed przyjściem do radia. Mówi, że ona nie jest radiowa, że ona nie umie mówić, ona umie robić to, co robi. I Katarzyna Derkacz-Gajewska, jej córka, która prowadzi podobną pracownię, tylko w innym miejscu. Krótko mówiąc, we wszystkich pomieszczeniach, a jest ich trochę, w galerii działań, no to będę zaprzyjaźniony z naszym radiem, można obejrzeć plon pracy obu tych pracowni, i Ireny Moraczewskiej, i pani Kasi Moraczewskiej, przepraszam bardzo, Gajewskiej Derkacz, czy Derkacz Gajewskiej. Co tu można powiedzieć, proszę Państwa? To są rzeczy zachwycające po prostu. To są dzieci często 3-4-letnie, no do 17 roku życia powiedzmy, i wszystkie możliwe techniki artystyczne, jakie sobie można wyobrazić. Ceramika, rzeźba, wylepianki, kolaż, batiki. Wszystko, wszystko, wszystko. I to są dzieci, które pracowały kolejny rok pod kierunkiem dwóch bardzo dobrze do tego wszystkiego przygotowanych i predestynowanych instruktorek, które zresztą tak na marginesie same są artystkami. Irena Moraczewska, ilekroć zobaczę jej instalacje, no jestem po prostu poruszony, bo oprócz tego, że ma ona wspaniałą zawsze formę plastyczną, to jest jeszcze bardzo głęboka intelektualnie. Proszę Państwa, Galeria Działań to jest Ursynów, to jest Imielin. Dojeżdża się metrem do stacji Imielin i stamtąd 10 minut albo jeden przystanek autobusem. Spacerem można też dojść, tylko byleby nie po słońcu, bo zna się, że znowu się piekło szykuje. Bardzo zachęcam. Galeria jest czynna od 14 do 20 i przez całe wakacje można ją odwiedzać i przez całe... Można tam zabrać wnuczka, można tam zabrać dziecko. Niech popatrzy, jak ja wiem, no z surowca, bo ja kiedyś tutaj w Radiu Wnet w swoim magazynie Smaki i Niesmaki miałem okazję gościć panią Kasię Derkacz-Gajewską, która opowiedziała, jak trwa taki proces edukacyjny, kreacyjny. I to może przyjść ktoś, kto nie odróżnia poziomu od pionu. Swoje będzie. Możemy się tego nie obawiać, proszę Państwa, a na dowód tego proszę odwiedzić wystawę kolejnych uczestników pracowni sztuki dziecka, wychowanków pracowni sztuki dziecka, Galerii Działań, ulica Marco Polo 1, dojazd metrem do stacji Warszawa i Imielin. No i teraz cóż, jakąś mądrość na koniec. A mądrość będzie taka. W walce trzeba być po trosze lwem i po trosze wężem. Tak powiedział 400, prawie 500 lat temu niejaki Niccolò Machiavelli, znany cynik, a jednocześnie specjalista od działania skutecznego. Myślę, że naszym elitom politycznym przydałoby się zapamiętać sobie. Zresztą to jest, proszę Państwa, motto do czego? No nie będę konkursów ogłaszał, nie mam żadnych nagród. To jest motto do Konrada Wallenroda oczywiście. Także przydałoby się umieć po prostu działać politycznie. A polityka jest typowym miejscem, w którym trzeba być trochę lwem, a trochę mężem. Pięknie dziękuję, proszę Państwa. Dziękuję Darkowi Konkolowi za realizację i za uruchamianie odpowiednich sygnałów. Kłaniam się. Myślę, że do zobaczenia w piątek na pożegnalnym na 2,5 miesiąca poranku Radia Wnet. Na jarmarku tym razem. Kłaniam się. Dziękuję bardzo.